takim razie będzie ogłoszony wyrok. Sygnatura akt 1 ACA 300/21. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Dnia 16 sierpnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, pierwszy Wydział Cywilny w składzie przewodniczący sędzia Joanna Wiśniewska-Sadomska, protokolant Magdalena Turek, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy spowództwa Filomeny Leszczyńskiej przeciwko Barbarze Engel-King i Janowi Grabowskiemu o ochronę dóbr osobistych, na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 lutego 2021 roku, sygnatura akt 3C 657/19. W punkcie pierwszym zmienia zaskarżony wyrok w punktach pierwszym, drugim, trzecim i piątym w ten sposób, że powództwo oddala i nie obciąża powódki kosztami postępowania. Punkt drugi. Oddala apelację powódki. Punkt trzeci. Oddala apelację pozwanych w pozostałym zakresie i punkt czwarty, nie obciąża powódki kosztami postępowania w instancji odwoławczej. Proszę usiąść, będą teraz przedstawione krótkie motywy rozstrzygnięcia, których sąd postara się uwypuklić kwestie najistotniejsze zdaniem sądu w tej sprawie. Niniejsza sprawa miała charakter precedensowy. Wzbudziła ona ogromne zainteresowanie opinii publicznej, budząc silne, często bardzo negatywne emocje. Doszło w niej do konfliktu różnych wartości, do swoistego zderzenia z jednej strony prawa do wolności badań naukowych, a z drugiej prawa do ochrony dóbr osobistych konkretyzujących się w kulcie osoby zmarłej. W judykaturze i doktrynie przyjmuje się obecnie, że kult pamięci osoby zmarłej należy do katalogu dóbr osobistych i obejmuje prawo osób bliskich zmarłego do czczenia jego pamięci, okazywania czci i kultu. Przy czym więź ta powinna być na tyle silna, żeby uprawniony został boleśnie dotknięty naruszeniem czci i pamięci osoby zmarłej. Nie ma przy tym zdaniem sądu apelacyjnego znaczenia, czy są inne osoby bliżej spokrewnione ze zmarłym. Każdemu z uprawnionych, każdemu z osób bliskich służy bowiem własne dobro osobiste o zindywidualizowanej treści. Sąd apelacyjny przyjął zatem, że także powódka, zważywszy na swoje pokrewieństwo ze zmarłym Edwardem Malinowskim i bliskie relacje rodzinne, jest osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem w niniejszej sprawie. A podnoszona w apelacji pozwanych okoliczność, że zmarły Edward Malinowski pozostawił wstępnych, nie pozbawia powódki prawa do domagania się ochrony jej dóbr osobistych, czyli ochrony jej wyobrażenia i pamięci o zmarłym. Mówiąc o kulcie osoby zmarłej, ma się najczęściej na myśli nie tylko akcentowaną w apelacji pozwanych sferę funeralną, czyli dotyczącą pochówku, żałoby po zmarłym, prawa do grobu, ale także sferę symboliczną, związaną z okazywaniem szacunku dla wspomnień i pamięci o zmarłym. Mówiąc natomiast o sferze symbolicznej, rozróżnić należy z jednej strony prawo do dobrej pamięci o zmarłym, z czym łączy się obowiązek osób trzecich do respektowania czci osoby zmarłej, a z drugiej strony prawo do pamięci prawdziwej, z którego wynika obowiązek podawania prawdziwych informacji dotyczących życia i działalności zmarłego. Podkreślić należy, że bezpośrednim przedmiotem ochrony nie są prawa osobiste osoby zmarłej i dobre imię, godność osobiste, ale ochrona pamięci o zmarłym, czyli pamięci rozumianej jako wyobrażenie o zmarłym, jakie istnieje w świadomości osób bliskich i jakiego oczekują od innych osób. Jedynie bezprawne zakłócenie tego wyobrażenia stanowi o naruszeniu prawa podmiotowego określanego jako prawo do kultu osoby zmarłej. Pojawia się tu pytanie, jak tę bezprawność należy rozumieć, a przede wszystkim, jakie okoliczności tę bezprawność wyłączają. Zdaniem sądu apelacyjnego w takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie powinny znaleźć zasady dotyczące oceny bezprawności i w okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia czci stosowane wobec osób żyjących. Tym samym nie ma w ocenie sądu apelacyjnego podstaw do zaostrzenia ochrony poprzez przyznanie jej w szerszym niż wobec osób żyjących w zakresie, co odpowiadałoby łacińskiej paremi de mortuis nil nisi bene, tak jak przyjął to Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 23 września 2009 roku 1 CSK 346/08. Niecelowe jest także nadmierne rozszerzanie katalogu sytuacji wyłączających czy też usprawiedliwiających naruszenie, argumentowane tym, że przedmiotem ochrony nie są dobra osobiste osoby przedstawionej w publikacji. Tak jak sąd przedstawił to Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 2016 roku 1 CSK 231/15. W niniejszej sprawie, i to należy jeszcze raz podkreślić, doszło do kolizji pomiędzy prawem do dobrej pamięci o zmarłym, a takimi wartościami jak wolność badań naukowych, w tym badań historycznych, swoboda debaty publicznej o wydarzeniach z przeszłości, zwłaszcza o charakterze kontrowersyjnym, i swoboda wypowiedzi innych osób, w tym świadków historii. Mówiąc o tej kolizji, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na znaczenie tych wartości w państwie demokratycznym. I przytoczyć tu warto wypowiedzi i doktryny. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 lipca 2014 roku 4 CSK 716/13. Swoboda wypowiedzi jest jednym z filarów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem rozwoju. Nie można ograniczać się do poglądów, które są odbierane jako przychylne, postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne. Poszukiwanie prawdy historycznej jest pożądane, a wyjaśnianie przyczyn, dla których może ona nie zostać odkryta, cenne dla dalszych badań problemu. I kolejny wyrok też Sądu Najwyższego z 24 lutego 2004 roku 3 CK 329/02. Publikowanie wypowiedzi będących formą udziału w debacie publicznej na temat faktów lub postaci historycznych stanowi z zasady przejaw dopuszczalnego i prawem chronionego korzystania z wolności wypowiedzi oraz przekazywania idei i poglądów, także wtedy, gdy są one kontrowersyjne i niezgodne z dominującą wersją wydarzeń historycznych. Podkreślić jednak należy, że swoboda wypowiedzi nie jest prawem nieograniczonym. Pojawia się tu zatem pytanie, jakie są granice tej wolności. W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy trafnie zwrócił uwagę, powołując się na utrwalony w orzecznictwie ETPC i Sądu Najwyższego pogląd, że nie jest rolą sądów rozstrzyganie o kwestiach sporów historycznych czy wynikach badań naukowych. Ale w ocenie Sądu Apelacyjnego nie wyciągnął z tych słów należytych wniosków i zastosował tę zasadę w niniejszej sprawie w sposób błędny, a przyjęty przez niego standard rzetelności historyka, pozbawiający go de facto prawa do krytycznej oceny źródeł, wypaczył tę zasadę. W orzecznictwie ETPC i Sądu Najwyższego podkreśla się, że przedmiotem ustaleń sądu nie jest zaistnienie określonego faktu historycznego, ani przesądzenie mocą autorytetu sądowego, że określony fakt historyczny miał miejsce. To stanowisko z wyroku Sądu Najwyższego z 24 lutego 2004 roku 3 CK 329/02. Nie jest zatem przedmiotem postępowania sądowego ocena metodologii przeprowadzonych badań historycznych, krytyka źródeł historycznych czy weryfikacja tych źródeł, a tym samym ocena warsztatu historyka. Trudno podzielić stanowisko postulujące, aby sąd w ramach procesu cywilnego rozstrzygał o wiarygodności historycznych przekazów i źródeł, czy też narzucał historykom, na jakich źródłach powinni dokonywać swoich ustaleń i które z tych źródeł w większym stopniu zasługują na wiarę. Takie działania, zdaniem Sądu Apelacyjnego, stanowiłyby bowiem niedopuszczalną formę cenzury i ingerencję w swobody pracy badawczej i pracy naukowej. Podkreślić należy, że wolność badań naukowych obejmuje także wolność głoszenia opinii opartych na wynikach badań. Jeśli zatem w ramach przeprowadzonych badań historyk zgromadzi określony materiał źródłowy, który podda krytycznej ocenie zgodnie z warsztatem historyka i w oparciu o zgromadzone źródła ustali określone fakty, to takie ustalenia nie powinny co do zasady podlegać kontroli sądu. Jedyna sytuacja, gdy zdaniem Sądu Apelacyjnego dopuszczalna byłaby ingerencja, to sytuacja oczywistej nieprawdy wynikająca ze złej woli i przekłamania historycznego. I taka właśnie sytuacja miała w powoływanym w trakcie końcowej mowy przez pełnomocnika powódki sprawie. Taka sytuacja miała miejsce w tej sprawie. Była to sprawa zakończona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a sygnatura tej sprawy to 6 AC 609/209. I w okolicznościach faktycznych tamtej sprawy w publikacji historycznej zamieszczono błędną informację o ojcu powoda. Wbrew źródłom historycznym, wbrew wszystkim źródłom historycznym, podano tam nieprawdziwą informację, że został skazany za szpiegostwo na rzecz ZSRR, podczas gdy został on skazany za przynależność do komunistycznej partii zachodniej Ukrainy. Taka sytuacja nie miała miejsca w niniejszej sprawie. Poza sporem jest, że w toku pracy nad publikacją pozwana zgromadziła obszerny materiał źródłowy. Mówiła o tym słuchana w charakterze strony przed sądem pierwszej instancji. Dokonała jego krytycznej oceny. Część dostępnych źródeł uznała za wiarygodne i na ich podstawie dokonała określonych ustaleń. Należy podkreślić, że w następstwie kwerendy źródłowej pozwana uzyskała dwie wzajemnie się wykluczające relacje, złożone przez Esterę Drogicką, występującą później jako Maria Wildgren. Były to z jednej strony zeznania złożone przez nią w charakterze świadka w procesie Edwarda Malinowskiego w roku 1949, a z drugiej strony wywiad udzielony w Shoah Foundation w 1996 roku. I dysponując takim materiałem źródłowym, tymi dwoma sprzecznymi relacjami, pozwana dokonała jego krytycznej oceny i odrzuciła jako niewiarygodne zeznania Estery Drogickiej złożone w czasie sprawy karnej Edwarda Malinowskiego. Dokonując tej oceny, zwróciła uwagę zarówno na kontekst historyczny, jak i okoliczności, w jakich proces się toczył. Ustaliła między innymi, że doszło do zastraszania świadków, że część z nich została pobita i okradziona, a udzielający im pomocy felczer z Drohiczyna został zamordowany. Podkreśliła też, zwróciła też uwagę, że proces toczył się tuż po II wojnie światowej, a sytuacja polityczna w kraju nie była wówczas stabilna. Co istotne, opierając się na relacji Marii Wildgren, czyli Estery Drogickiej, z tej relacji z 1996 roku, jako w ocenie pozwanej bardziej wiarygodnej, pozwana przedstawiła jednocześnie alternatywną wersję, cytując zeznania Estery Drogickiej złożone w czasie procesu. W takiej sytuacji, zdaniem sądu apelacyjnego, weryfikowanie i podważanie oceny pozwanej, do czego w istocie zmierza w tej sprawie strona powodowa, stanowi niedopuszczalną ingerencję w wolność badań naukowych i swobodę wypowiedzi. Sąd apelacyjny nie przesądza, czy opublikowane przez pozwaną wyniki badań nie są wolne od błędów faktograficznych czy interpretacyjnych. Jednak to nie może być przedmiotem rozstrzygania w tej sprawie. Skala sądowa nie jest bowiem właściwym miejscem do prowadzenia debaty historycznej. Należy ponadto zwrócić uwagę, że wolność badań naukowych, w tym wolność głoszenia opinii opartych na wynikach badań, warunkuje możliwość rozwoju nauki. Ograniczenie wolności naukowców do opublikowania wyników prowadzonych przez nich badań naukowych wymaga najściślejszej kontroli. To stanowisko ETPC w sprawie Linde przeciwko Norwegii. Niedopuszczalny zwłaszcza jest tak zwany efekt mrożący, który mógłby zastopować dalsze badania. Ma to szczególne znaczenie w sprawach stanowiących istotny element debaty publicznej, poruszających ważne kwestie społeczne i dotyczących historii danego państwa i narodu. W orzecznictwie ETPC dominuje pogląd, że poszukiwanie prawdy historycznej wymaga poszerzenia granic swobody wypowiedzi oraz powstrzymywania się państwa od zbyt surowych interwencji, zwłaszcza wówczas, gdy wypowiedź służy wyjaśnianiu i zrozumieniu wydarzeń z przeszłości oraz przyczynia się do wymiany idei i opinii istotnych dla społeczeństwa. To fragment wyroku z 23 września 1998 roku w sprawie Leidei Zorni przeciwko Francji. W uzasadnieniu tego orzeczenia Trybunał stwierdził, że jeśli nawet określone wypowiedzi mogą prowadzić do ponownego otwarcia sporu i powrotu pamięcią do cierpień z przeszłości, to upływ czasu i dystans do wydarzeń powinny wpływać na mniejszą surowość ocen wobec takich wypowiedzi. Stanowi to część wysiłków, który każdy kraj powinien podjąć, aby umożliwić otwartą dyskusję na temat własnej historii. W takich sprawach zakres sankcji i ingerencji ograniczających korzystanie z wolności wypowiedzi oraz przekazywania idei i poglądów powinien być tylko taki, jaki jest konieczny w społeczeństwie demokratycznym. Każdy naród, każde państwo bowiem musi rozliczyć się, a właściwie zmierzyć z własną historią, nawet jeśli efekty tego będą bolesne i trudne do zaakceptowania. To wszystko. Dziękuję Państwu.